Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Siedemnastego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Co chrześcijanie mogą zrobić na rzecz pojednania Żydów i muzułmanów w Ziemi Świętej? Na ten temat w kontekście zbliżającego się synodu biskupów o Bliskim Wschodzie będziemy dziś rozmawiać z ojcem Davidem Neuhausem, jezuitą żydowskiego pochodzenia odpowiedzialnym za duszpasterstwo katolików języka hebrajskiego. W drugiej części programu refleksja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych. Zapraszamy.
Kwestia żydowska dzieli katolików w Ziemi Świętej. Wynika to z różnych doświadczeń poszczególnych wspólnot kościelnych i etnicznych. Ale właśnie dlatego chrześcijanie mogą stać się laboratorium, w którym wypracowany zostanie język pojednania w tym regionie, uważa ojciec David Neuhaus, wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy dla hebrajsko- i rosyjskojęzycznych katolików żyjących w izraelskim społeczeństwie. Ojciec Neuhaus urodził się w żydowskiej rodzinie w RPA. Jako nastolatek osiedlił się w Izraelu. W wieku 26 lat przyjął wiarę katolicką, a następnie wstąpił do zakonu jezuitów. Dziś jest gościem naszego programu. Proszę ojca, jak chrześcijanie postrzegają swój dialog z Izraelem? Jak pragną go prowadzić pomimo tak wielu przeszkód, które stoją na drodze?
Ta kwestia dzieli naszą diecezję. Jak i czy w ogóle nawiązywać dialog z Izraelem? Trochę upraszczając, można to pisać w następujący sposób. Mamy Jordańczyków, dla których Izrael znajduje się po prostu po drugiej stronie frontu polityki międzynarodowej. Większość Jordańczyków nigdy nie widziało Izraelczyków i jak sądzę, stereotypowo trwa w przekonaniu, że Izrael to po prostu nasz wróg, z którym walczymy od wielu pokoleń. Druga grupa to Palestyńczycy, którzy żyją na terytoriach okupowanych przez Izrael od 1967 roku. Dla nich Izraelczycy to ktoś realny, ale ktoś, kto jest bądź kolonizatorem, bądź żołnierzem, bądź policjantem. Dla nich to właśnie jest Izrael. Kolejna grupa to palestyńscy Arabowie, którzy od 1948 roku są obywatelami Izraela. Stanowią oni integralną część izraelskiego społeczeństwa, choć muszą zmagać się z marginalizacją, walczyć o równouprawnienie i poszanowanie własnej godności jako obywatele Izraela. Oni żyją w stałym kontakcie z izraelskimi Żydami, napotykają ich w codziennym życiu, w pracy, w szpitalach. Są po prostu częścią tego społeczeństwa, choć jak powiedziałem, walczą o równouprawnienie. Dlatego też, podsumowując, nie należy się dziwić, że istnieją bardzo różne punkty widzenia w tej kwestii, jak i czy w ogóle nawiązywać kontakt z żydowską rzeczywistością w Izraelu.
Przed wybudowaniem muru można było zobaczyć Żydów, którzy robili na przykład zakupy w arabskich wioskach. To się skończyło wraz z murem. Ludzie już się nie spotykają. Jakie to może mieć konsekwencje dla przyszłych relacji?
Tak, konsekwencje muru są naprawdę dramatyczne. Izraelczycy, w szczególności ci, którzy nie żyją w okolicach Jerozolimy, przy granicy z 1949 roku albo w koloniach, praktycznie w ogóle nie spotykają się z Palestyńczykami. Palestyńczycy stali się dla nich wyłącznie bohaterami mediów. Tylko tam mogą ich zobaczyć. Ale nawiązując jeszcze do pytania, muszę sprecyzować, że choć jest prawdą, że przed powstaniem muru Izraelczycy bywali na arabskich targowiskach czy w restauracjach, to jednak nigdy nie było prawdziwego kontaktu między tymi dwoma społecznościami. Jest mi bardzo przykro i mówię to jako Żyd z Izraela, że nauczanie języka arabskiego w izraelskich szkołach nigdy nie było traktowane poważnie. A zatem Izraelczycy spotykali Palestyńczyków, ale były to spotkania bardzo powierzchowne. Cały arabski świat stopniowo coraz bardziej znikał z naszego życia. Nie tylko z powodu muru, ale dlatego, że nowe pokolenia zerwały relacje z arabskim światem. I to pomimo tego, że dziadkowie bardzo wielu z nich pochodzili z krajów arabskich. Świat arabski stał się dla nich enigmatyczny. I to zjawisko nadaje moc temu murowi, sprawia, że jest on bardziej realny. Mur to nie tylko ściana, która przecina tę ziemię, ale przepaść między izraelskimi Żydami i światem arabskim, która bardzo utrudnia nawiązanie dialogu.
Jak w takiej sytuacji znaleźć wspólny język i co mogą zaproponować chrześcijanie ze swym przesłaniem i miłości, z językiem miłości?
Ja rzeczywiście sądzę, że to język miłości jest tym właściwym językiem, bo jesteśmy chrześcijanami i to jest język, którym musimy mówić. Trzeba powiedzieć, że wspólny język polityki zbyt długo był bardzo płytki. Przede wszystkim dlatego, że narzucono go z zewnątrz. Język całego procesu pokojowego i dialogu był ustalany przez różne amerykańskie administracje, w dobrej wierze zresztą. Ale ten język nie może się przyjąć, kiedy obie strony dzieli wzajemna nieufność, kiedy każda ze stron czuje się ofiarą, czuje się pokrzywdzona. A zatem, kiedy mówimy o wspólnym języku, to możemy mieć tylko nadzieję, że on się narodzi. Ale trudno sobie wyobrazić, jak może się to stać, skoro nie dochodzi do realnego spotkania. I trudno mi sobie wyobrazić, co my, jako niewielka, dwuprocentowa mniejszość, możemy jeszcze zrobić. Oczywiście musimy nadal sami posługiwać się owym językiem miłości. Musimy przekraczać granice, zaszczepiać w dzieciach poszanowanie drugiego i przekazywać im wiedzę o drugim. W nadziei, że to będzie światłem dla innych, że ludzie poza chrześcijańską wspólnotą zobaczą, że to ma sens. Ale kwestia języka jest zasadnicza. Niedawno rozmawiałem z dwoma palestyńskimi chrześcijanami. Obaj są bardzo świadomymi chrześcijanami i Palestyńczykami. Jeden pochodzi z zachodniego brzegu. Jego doświadczenia związane są jedynie z izraelską okupacją. Drugi natomiast pochodzi ze wspólnoty hebrajskojęzycznej. Stanowi integralną część izraelskiego społeczeństwa. I co ważne, rozmawialiśmy ze sobą wszyscy trzej. Mogliśmy rozwinąć w praktyce ów chrześcijański język, który może się stać swoistym wzorcem dla naszego kraju. Ważne jest, abyśmy zaczęli od naszej wspólnoty, a potem dostrzegli wśród muzułmanów i Żydów tych, którzy również starają się stworzyć język, który będzie podobny do naszego. Nie jesteśmy sami. Musimy zatem patrzeć wokół siebie na to, co, jak mam nadzieję, będzie się rozwijać.
A co ojciec, jako człowiek wywodzący się z żydowskiego dziedzictwa, mógłby zasugerować Izraelowi, izraelskim politykom?
Myślę, że musimy sobie uświadomić, iż pokój kosztuje, że trzeba za niego zapłacić. Mam szczęście, że w izraelskim społeczeństwie zawsze mogłem odnaleźć bratnie dusze, ludzi, którym zależało na sprawiedliwości, pokoju, prawach człowieka. A co do moich polityków, to muszę powiedzieć, że się z nimi nie utożsamiam. Czuję się bardzo wyobcowany w aktualnej scenie politycznej w Izraelu. Jako Żyd sądzę, że zdradzili oni coś, co było bardzo istotne w naszej żydowskiej historii. Przez długie stulecia doświadczaliśmy bezsilności. Czy dziś zatraciliśmy do reszty wszelką wrażliwość na bezsilność innych? Czy już nie czujemy, co to znaczy być bezsilnym? Tak to odbiera również wielu Żydów, którzy doświadczają głębokiego rozdarcia. Widzą bowiem, że staliśmy się mocarstwem podobnym do innych mocarstw, które są całkowicie pozbawione współczucia i wrażliwości. To było widać na przykład w czasie ostatniej kampanii w Gazie. Brak współczucia u wielu moich żydowskich braci i sióstr był dla mnie głębokim wstrząsem. Bardzo istotna staje się tu kwestia nadziei, chrześcijańskie przesłanie nadziei. Bóg jest wierny, jest sprawiedliwy i kochający. Nawet w najmroczniejszych chwilach może przyjść światło. Skądinąd warto też pamiętać o doświadczeniu RPA. W latach 80., kiedy RPA przeżywała najmroczniejsze chwile w swych dziejach, większość ludzi nie mogła sobie wyobrazić, że w ciągu zaledwie 10 lat dojdzie do politycznego przełomu. Bóg działa w sposób niespodziewany. To daje nam siłę i odwagę do pójścia naprzód. Bóg jest wierny i wciąż przygotowuje dla nas niespodzianki.
Mówił ojciec David Neuhaus, wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy dla hebrajsko- i rosyjskojęzycznych katolików żyjących w izraelskim społeczeństwie.
Uczynki miłosierne.
Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn Stynica.
Urazy chętnie darować. Ten uczynek łączy się z poprzednim. Uraza bowiem spowodowana jest jakąś krzywdą obiektywną lub choćby tylko subiektywną. Niedarowanie szkodzi najbardziej zagniewanemu. Klasycznym tego przykładem jest dla mnie postawa zmarłego już współbrata ojca Bernarda Turowicza, czyli kiedyś opowiadał nam, młodym wówczas mnichom, o doznanej przykrości. Zapytaliśmy go: i ojciec cię nie obraził? Odpowiedź dała dużo do myślenia. Jak to? Tylko idiota się obraża. A skąd się bierze uraza? Rozumiejte, są powody. Zwróćmy uwagę przynajmniej na niektóre. Nie zostałem zauważony. Nie dostrzeżono moich zasług. Postawiono przede mną kogoś, kto na to ewidentnie nie zasługiwał. Źle zrozumiano moje intencje. Nie posłuchano moich słusznych, dobrych rad. I wtedy człowiek się obraża na innych ludzi, na instytucje, na los, tak często nazywany ślepym, wreszcie na samego Pana Boga. A może nieraz i na samego siebie, jest po prostu wściekły. Czyż nie dlatego Judasz się powiesił, a i inni w ciągu wieków z nim, że nie umiał sobie darować, że miał do siebie żal i nie umiał sobie ze sobą poradzić? I dzisiaj są ludzie, którzy za swe złe uczynki muszą zapłacić nawet pozbawieniem wolności, choć często i tak skutków zła nie da się odwrócić. Ale przecież w relacji do miłosiernego Boga i w tajemnicy Jego niezmierzonego miłosierdzia próbuje im się pomóc w odzyskaniu równowagi. Jakże często złość na siebie jest nieprzejednana. Ja nie jestem wart przebaczenia, nie jestem godzien iść do spowiedzi, do Komunii Świętej. Nie pomaga tłumaczenie: patrz, Pan Jezus już nie ma do ciebie urazy, a ty jeszcze nie możesz sobie darować, przebaczyć. Sprawę tę stawiam na pierwszym miejscu, bo człowiek przecież ma miłować bliźniego jak siebie samego. Jeśli ze sobą sobie poradzi, wtedy jest mu łatwiej układać swoje relacje z bliźnimi, zwłaszcza gdy są one skomplikowane i napięte. Profesor Stanisław Grygiel, partner księdza Tischnera ze słynnych listów gazdów, podkreśla, że wielkość człowieka polega między innymi i na tym, iż z dna upadku potrafi się dźwignąć na szczyty świętości. Chyba to świadczy o wielkości dzieła Bożego. Jest ono tak doskonałe, że gdyby nawet człowiek je próbował zniszczyć przez niegodne zachowanie, może je zawsze odbudować, i to nieraz z nawiązką. Kto dzisiaj pamięta złe postępki Szawła czy Augustyna? Natomiast dobro przez nich czynione jaśniej będzie w Kościele do końca świata i wieczności. Odrodzenie się duszy po śmierci z powodu grzechu można porównać z losami ciała. które w śmierci rozsypuje się w proch, a przecież mocą Bożą powstanie piękniejsze i nieśmiertelne. I tak, ubogacony przebaczeniem sobie, staje człowiek wobec kogoś, kto, a może nawet jest to los, dokuczył mu czasem mimo woli. Trzeba być wtedy wielkodusznym. Choćby owocem takiego zachowania była wielka przykrość, a nawet konkretna szkoda. Święty brat Albert z wielkim spokojem zniósł kiedyś fakt, że jeden z jego cennych obrazów został przez nieświadomych rzeczy podopiecznych z ogrzewalni przemalowany na jakąś tam dekorację. Szkoda była wielka, ale uczyniona nieświadomie. Więc znów odniesienie się do Pana Boga. Trudno, Ty wiesz po co. A jeśli ktoś robi drugiemu na złość zupełnie świadomie i dobrowolnie, czasem może mieć zresztą rację, bo na przykład uwagę trzeba zwrócić. I wtedy miłość własna się burzy, emocje odbierają zdrowy rozsądek i trzeba umieć nad nimi zapanować. I to na dwóch płaszczyznach. Najpierw darować sobie, że swoim postępowaniem dałem powód do takiego potraktowania mnie, a potem darować człowiekowi, który nie musiał zwracać mi uwagi, zwłaszcza gdy uczynił to publicznie. Mówią, chwal publicznie, gań prywatnie. Ale jeśli uwagę zwrócił, miał potem powody. Błogosławiony ksiądz Jan Balicki zaczynał swoje notatki duchowe od słów psalmu. Bonum mihi quiacum iliastime. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś. Psalm 119. Z taką postawą zostaje się świętym. Każda inna postawa do niczego dobrego nie doprowadzi. Czasem można zneutralizować urazę, wychodząc naprzeciw, zwłaszcza gdy człowiek został potraktowany absolutnie niesprawiedliwie. Kiedyś na łazie dziewczyna ze szkoły średniej opowiadała, że otrzymała na przerwie policzek od niezrównoważonego kolegi. Już i wtedy byli niezrównoważeni chłopcy. Na spotkaniu opowiadała o tym ze spokojem, ale i ze zrozumiałym zniesmaczeniem. Modliliśmy się za niego i za nią, ciesząc się, że w jej sercu łatwo zagościło przebaczenie. Radziliśmy nad sposobami zachowania się, gdy spotkają się znów w szkole. Dziewczyna przekroczyła normę. Po prostu. Przy najbliższym spotkaniu podeszła do niego i zapytała spokojnie, co ci się stało, żeś mnie wczoraj uderzył w twarz? Chłopak zbaraniał wobec takiej postawy, przeprosił ją i pocałował w rękę. A są dzisiaj tacy chłopcy? Oczywiście zapomnieć się nie da i każda uraza pozostawia w sercu jakąś ranę, ale można przejść nad tym do porządku dziennego. Być ponad to. Świadczy to o wielkoduszności człowieka i o jego zaufaniu do Boga, który nawet jeśli zsyła doświadczenia, to po to, by człowieka wypróbować i oczyścić. A nie poniżyć. Zostaje nam jeszcze jeden dobry uczynek z tej pierwszej serii. Modlić się za żywych i umarłych. Jeśli Bóg pozwoli, za tydzień o tym powiem.
Tu Radio Watykańskie. Refleksja ojca Leona Knabita o uczynkach miłosiernych kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.